Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Kłaniam się. Jakie tematy znajdą się w dzisiejszej audycji? Oto zapowiedź jednego z nich.
Nic lepszego nam z Adamem nie mogło się zdarzyć, jak właśnie współpraca z profesorem Piskorskim.
Tak.
Tak, no to i prawda. Że jeden jakby słyszy drugiego. Opowieść, aranżacja graficzna profesora jest osobną, fantastycznie dopełniającą opowieścią, biegnącą niezależnie.
Niezależnie od wątku literackiego i wątku plastycznego. W Światowym Dniu Książki i Praw Autorskich Adam Kochanowski i Lech Frąckowiak opowiedzą o ludziach, ludziach i ludziach, jakich postrzegają. Drugi temat związany jest z Muzeum Pracownią Józefa Kraszewskiego przy ulicy Wronieckiej 14 w Poznaniu. To ciekawe miejsce zawdzięczamy kolekcjonerowi Marianowi Walczakowi, który swoje zbiory książek i pamiątek po Kraszewskim przekazał miastu. Od lat odbywają się tam ciekawe wydarzenia, a mimo to w pewnym momencie nad tym Muzeum Pracownią zawisła groźba likwidacji. Mówiłam o tym w reportażu rok temu. Na szczęście zagrożenie minęło. I w minionym tygodniu odbyła się wystawa Patroni Poznańskich Ulic w rysunku Stanisława Mrowińskiego.
Taka notatka, Staszka pamiętnika. Październik 1973 rok. Patron twojej ulicy. Znalazłem rozwiązanie formalne dla portretów w druku. Kreską, linią, walorem, czyli rastrem, plamą, czyli rzeźbą. Cóż, raster ginie w tej formie. Plama nie działa, a linia nieczytelna.
W jakich okolicznościach powstawały te portrety? O tym będzie mowa w dalszej części audycji. Warto pamiętać o tych, którzy odeszli. Nie opuścili przecież nas do końca, są z nami poprzez swoje życiowe dokonania. W TVP Kultura przypomniano znakomity, bardzo ciekawy, zrobiony z wyczuciem dokument Krzysztofa Wierzbickiego Jonasz w brzuchu Lewiatana. To opowieść o krótkim życiu Jonasza Kofty, poety, dramaturga, satyryka, piosenkarza i malarza. Miał on w swoim życiu i epizod poznański, uczył się w liceum plastycznym w Poznaniu. Jonasz Kofta zmarł 19 kwietnia 1988 roku, miał 45 lat.
Bluszczem u okna, kwiatem w samotność, poszumem traw. Drzewem, co stoi, uspokojenie wśród tylu spraw. Pamiętajcie o ogrodach, przecież stamtąd przyszliście. Żar epoki użyczą wam chłodu, tylko drzewa, tylko liście. Pamiętajcie o ogrodach, czy tak trudno być poetą? Żar epoki nie użyczy wam chłodu, żaden schron, żaden beton. Kroplą pamięci, nicią pajęczą, zapachem psu. Wiesz już na pewno, świeżością rzewną, to właśnie tu. Pamiętajcie o ogrodach, przecież stamtąd przyszliście. Żar epoki użyczą wam chłodu, tylko drzewa, tylko liście. Pamiętajcie o ogrodach, czy tak trudno być poetą? Żar epoki nie użyczy wam chłodu, żaden schron, żaden beton. I dokąd uciec w za ciasnym bucie, gdy twardy brud? Są gdzieś daleko przejrzyste rzeki i mamy XX wiek. Pamiętajcie, o ogrodach można śpiewać, przecież stamtąd przyszliście. Żar epoki użyczą wam chłodu, tylko drzewa, tylko liście. Pamiętajcie o ogrodach, czy tak trudno być poetą? Żar epoki nie użyczy wam chłodu, żaden schron, żaden beton.
Złota myśl Jonasza Kofty. Czy świat bardzo się zmieni, gdy z młodych gniewnych wyrosną starzy wkurwieni? Zwróćcie Państwo uwagę na to, ile Jonasz Kofta zostawił nam wspaniałych piosenek, ile podpowiedzi, jak szukać enklaw wolności w PRL-u. Sam jak kolorowy motyl spalił się w ogniu swojej twórczej pasji.
Tak jak jest szczere, szczere pole, niewypłacalny prawdy dłużnik, chcę, by mnie nie przestało boleć to, że jesteśmy ludźmi. Codziennej krzątaniny przybór, sekundy puchną w lata, odwleka naszych sumień wybór ad mortem defecatam. Nim krzywdy głodnych ciężka chmura runie na sytych krwawym deszczem, tym nienadziejo nie znieczulaj. Starczy mi to, że jesteś. Czy koniec świata ktoś przyspieszy? Czy koniec świata coś opóźni? Chcę, by mnie nie przestało cieszyć to, że jesteśmy ludźmi. Tak jak jest szczere, szczere pole, jest przeciw czemu bluźnić. Gdy chcemy przetrwać, musi boleć to, że jesteśmy ludźmi.
To był Kofta i Frączewski. I jeszcze jeden artysta, którego wypada wspomnieć. Maciej Prus, reżyser. Zmarł 8 kwietnia tego roku. Na początku lat 70. na łamach miesięcznika Teatr Jerzy Kenning określił mianem młodych, zdolnych kilka osób. Była to Izabela Cywińska, Jerzy Grzegorzewski, Helmut Kajzer, Roman Kordziński i Maciej Prus. Izabela Cywińska zaprosiła do swojego głośnego w owym czasie teatru w Kaliszu Macieja Prusa i objął on wówczas stanowisko reżysera. Powstało przedstawienie nagrodzone później Szewców Witkacego.
Że też wszystko w historii pękać musi, a nie na smarach rozumu gładko w przyszłość się posuwać. Prawo nieciągłości
aż życie... boli od tego gadania, purwej sucza maść. Aleście się majster zmienili. A kierunek zmiany tej jest taki sam jak mojej, tylko że jakościowo są to różne zmiany.
Janusz Michałowski to nieprawda, i Henryk Talar we fragmencie Szewców Witkacego.
Po tej stronie, a jak na te przejdziemy, staniemy się jak oni. Siły tajne, ludzie tajni są, tylko jakościowo od jawnych się nie różnią. To jest istota rzeczy. Hej,
pozory? Pozory na tle gwałtowności przemian społeczności naszej.
A nie moglibyście się wyzbyć tego sobaczego, słupska, staropolsko-proroczego sposobu gadania? A nade wszystko ilości samych słów?
Nie.
Macieja Prusa spotkałam później w Teatrze Polskim w Poznaniu. W 2000 roku teatr wystawił w jego reżyserii Dziady Mickiewicza. Oto fragment rozmowy z Maciejem Prusem.
Pierwsza, która zasygnalizowała nowe problemy, które mogą się pojawić w Dziadach, była Maria Janion, dosyć wcześnie. Gdzieś na początku, czy w połowie lat 90. powiedziała, że zmienia się troszeczkę optyka bohatera. To znaczy, kiedy odpada cały ten wątek martyrologii i wątek patriotyczny, który zawsze jak gdyby dominował w interpretacji i Dziady były przez te wszystkie lata jak gdyby tym dosyć mocno napiętnowane, że teraz jest jak gdyby próba, skorośmy już uzyskali tę wolność, odzyskaliśmy tę wolność, to trzeba troszeczkę inaczej popatrzeć na bohatera romantycznego, że można go ściągnąć z piedestału tej walki wolnościowej i tych wszystkich problemów. Natomiast i wszystkich bohaterów celi, znaczy ona to dawała na przykładzie celi, a wniknąć to, jak ludzie zachowują się w zamknięciu, jaka jest droga do wolności ludzi, jak zamknięcie wyostrza charaktery, wreszcie pokazanie tego, że wśród nich znajduje się prowodyr, wśród nich znajdują się ludzie małej wiary, czy tacy, którzy nie chcą cierpieć, a cierpienie jednak ich dopada, to znaczy walka z tym pewnym przeznaczeniem, jakby od strony takiej psychologicznej.
Wznoszę się, lecę, tam na szczyt opoki.
Paweł Ławrymowicz.
Już nad plemieniem człowieczym, między proroki, stąd ja przyszłości brudne obłoki rozcinam moją źrenicą jak mieczem, rękami jak wichrami mgły jej rozdzielam. Już widzę, jasno, z góry na ludy spoziera. Tam księga sybilińska przyszłych losów świata, tam na dole. Patrz, patrz! Przyszłe wypadki i następne lata jak drobne ptaki, gdy orła postrzegą mnie, orła na niebie. Patrzy jak do ziemi przypadają, biegą, jak się stado w piasek grzebie. Za nimi oczy me sokole, oczy błyskawice, za nimi szpony moje, dostrzegę je, schwycę!
Przypomnę, to był rok 2000. Pytanie, jak dziś odczytujemy Dziady? To jeden z tych utworów, który jest naszym punktem odniesienia. Waldemar Rychły i jego przyjaciele zagrali podczas otwarcia w Muzeum Pracowni Józefa Ignacego Kraszewskiego wystawy Patroni Poznańskich Ulic w rysunku Stanisława Mrowińskiego. Krzysztof Klub, gospodarz tego miejsca. Wroniecka 14, pracownia Józefa Kraszewskiego, pracownia już z bogatą tradycją. Dodać do tego trzeba działalność ludzi, którzy tutaj pracują naukowo, spotykają się z publicznością. I tak też zdarzyło się dziś, czyli to jest 18 kwietnia 2023 roku.
W tej chwili działamy. Działamy po różnych perypetiach i sprawach technicznych i innych. Staramy się wrócić do naszej pełnej działalności i stąd też dzisiaj wystawa prac, rysunków Stanisława Mrowińskiego, patroni poznańskich ulic, galeria rysunków stworzonych wiele lat temu przez Stanisława Mrowińskiego, które towarzyszyły tekstom Stanisława Kubiaka w Gazecie Poznańskiej. W latach 70. były publikowane. Mrowiński stworzył gdzieś około 110 portretów. Niestety nie dochowały się wszystkie. Natomiast my prezentujemy tu wybór około 40 portretów. Wśród nich dwa portrety Józefa Ignacego Kraszewskiego. Na drugim portrecie to nieco karykatura Mariana Walczaka, założyciela muzeum, na tle właśnie Józefa Ignacego i tam jest cytat z Winarskiego, który mniej więcej mówił w ten sposób, że chciałby być Kraszewskim, mowa o Marianie Walczaku, bo wtedy by przeczytał wszystkie książki, które Kraszewski napisał. Tutaj różnymi technikami przedstawione te rysunki i widzimy tutaj wiele osób z XIX wieku i część z tych osób jest bardzo blisko związana z Kraszewskim, bądź korespondowali z Kraszewskim, bądź Kraszewski o nich pisał, ale też jest odniesienie do historii, bo i Kopernik, i Przemysł II, a też tą wystawę zorganizowaliśmy właściwie nieco w przededniu uroczystego nadania z imienia Stanisława Mrowińskiego. Kwerum na Starołęce, bo na Starołęce urodził się i dorastał. To nadanie będzie w maju. A mamy też zupełnie inną rocznicę, mianowicie 770-lecie lokacji Poznania, które będzie już za kilka dni, 23 kwietnia. No i jaka może być lepsza wystawa, jak nie patroni poznańskich ulic? I na przykład Przemysł II, o którym wspominałem, no to syn tego jednego z założycieli lokalizacji miasta Poznania przecież. Ale mamy również odzwierciedlenie wielu innych. Paweł Szczelecki, świetny młodzieńczy portret z bujałą czupryną Ignacego Jana Paderewskiego. No, trudno opisywać to słowami, trzeba przyjść i zobaczyć.
To kiedy ta wystawa będzie?
Wystawa będzie czynna do końca sierpnia, natomiast zachęcamy do przybycia w Noc Muzeów, bowiem mamy zapowiedziane kolejne spotkanie z żoną artysty, z panią Ireną Rychły-Mrowińską.
I jej kapeluszami.
I jej kapeluszami, tak. I z jej barwną opowieścią o artyście, o mężu Stanisławie Mrowińskim. A zaraz po spotkaniu, o godzinie 19, koncert Waldemara Rychłego i przyjaciół. Będzie to muzyka do poznańskich filmów niemych. I wśród tych filmów jest też Kraszewski. I wówczas to właśnie tego 20 maja, między innymi do Cyganki Azy, czyli filmu opartego na bardzo znanej książce Kraszewskiego Chata za wsią, Waldemar Rychły skomponował muzykę. I oprócz tego jeszcze Bartek Zwycięzca i muzyka do filmu Żeromskiego. Także klasyka filmów niemych nakręconych w Poznaniu. To też taki akcent na lokację. W maju 20 zapraszamy.
Irena Rychły-Mrowińska. Wernisaż i wieczór można uznać za udany.
Myślę, że tak. I nawet się nie spodziewałam. Wiesz, natomiast propozycja, żeby w tym miejscu zrobić wystawę i właśnie portretów patronów ulic, to był Krzysiu, uparł się, że właśnie edukacyjnie, że już mi tłumaczy mi, że w tym tygodniu przyjdą w piątek 3 klasy i on będzie oprowadzał i będzie mówił, czyli to miejsce na pewno ożyje, jeżeli będzie przychodziła młodzież, bo to jest to, co 50 lat temu było ideą, bo 1 kwietnia 1973 roku, to jest 50 lat temu, ja ci przeczytam, jest 1 kwiecień 1973 rok. Ukazuje się w gazecie 1 kwiecień napisany. Ukazuje się w Gazecie Poznańskiej artykuł. Mieszkasz przy ulicy X. Przechodzisz ulicą Y. Zmierzasz na plac Z. Każda ulica ma swoją nazwę. Wiele z nich nosi imię jakiejś osoby, którą znasz najczęściej tylko z nazwiska. Nieraz nawet nie wiesz, kim w historii był patron twojej własnej ulicy. Dziś rozpoczynamy serię felietonów prezesa Towarzystwa Miłośników Poznania Stanisława Kubiaka z rysunkami Stanisława Mrowińskiego, przedstawiających patronów ulic i placów Poznania. Chcemy przybliżyć mieszkańcom postać, których praca, walka i życie mogą być wzorem postaw patrioty i obywatela. Na początek Józef Ociszewski. W archiwum radiowym znalazłam rozmowę ze Stanisławem Mrowińskim przeprowadzoną w 1961 roku, czyli 62 lata temu, przez Adama Kochanowskiego. To mały fragment.
Ostatnia wystawka w zamku pod tytułem Góry Stołowe prezentowała pana właśnie jako rysownika.
Wie pan, nie zawsze udaje mi się rysować w Górach Stołowych, chociaż pragnąłbym tam cały rok siedzieć. Raz w roku pozwalam sobie na luksus rysowania w Górach Stołowych. Natomiast w ciągu całego roku zadawalam się bliższymi okolicami, do których dojeżdżam rowerem, takich jak Wiórek, Jankowo, Rogalinek, Warta, Dębina, Wielkopolski Park Narodowy, które, jak mi się zdaje, odkrywam wciąż na nowo. Motywy, powiedziałbym, nawet jakieś landszaftowe, banalne, Jednak są naprawdę bardziej ciekawe niż osławione Zakopane, w których naprawdę nic nie widzę do rysowania. Jeśli mowa już o górach stołowych, to są one jakąś sumą tego, co interesuje mnie w klasyce w ogóle, więc milion odcieni zieleni, bez jednej czerwonej plamki, jakieś dramatyczne, monumentalne formy, jakichś suchych świerków i powykręcane wiatrem sosny, ogrom surowych, bezludnych skał, w jakimś sensie przypominających do złudzenia wymarłe gady jurajskie. Interesuję się mocno paleontologią. W epoce sprzed 300 milionów lat czuję się jak u siebie w domu.
Mieszkaliśmy prawie po sąsiedzku, bo mieszkałem na Jaskółczej, on mieszkał tam na Wodnej.
Tam, gdzie dzisiaj jeszcze jest pracownia, tak?
No, a ja mam od niego przezabawne różne rzeczy. Kochaliśmy się dlatego, że on był znakomitym przyrodnikiem. Przede wszystkim był botanikiem, ale zakładaliśmy razem pierwszy w Polsce klub kolekcjonerów kaktusów i tak dalej. A poza tym zbierał motyle i był doskonale znał się na roślinach. U niego zawsze w pracowni stały dziewanny robione na złoto, malował je na złoto. Poza tym to był jeden z największych polskich karykaturzystów, zupełnie nieodkryty. Jego karykatury są fenomenalne. Myśmy się tak przyjaźnili. On mi robił na przykład znaczek z zimorodkiem, jest za 4 złote. To on dorabiał jedynkę przedtem i wysyłał do mnie jako droższy znaczek, prawda? Poza tym robił mi moje zimorodki, bo to był debiut mój, taki tytuł miałem, mój poezji. Tomik poezji, zimorodki. Wysłał mi różne kartki, mam zrobione, zresztą z Lechem Konopińskim. Napisali książkę razem, Podaj łapę, i tam też jest zimorodek. A poza tym ja z nim robiłem, wtedy on podpisywał Smak, S-M-A-K. Ja robiłem kilka z nim dowcipów, które później Tygodnik Zachodni publikował.
Dla wielu redaktor Adam Kochanowski to autor telewizyjnych programów Podaj łapę, ale to człowiek renesansowy o bogatych zainteresowaniach, kolekcjoner i miłośnik sztuki.
Mam przyjemność gościć w studiu Adama Kochanowskiego i Lecha Frąckowiaka, autorów ostatnio wydanej przez wydawnictwo Zysk książki Ludzie, ludzie i ludzie, tak?
Tak. Ludzie wielcy i ludzie mali.
Literacka praca Adama Kochanowskiego i rysunki Lecha Frąckowiaka, którego podziwiam nie od dziś. Adam Kochanowski zawsze zaprasza do współpracy właśnie Lecha. Co w tej kresce jest takiego,
Basiu,
znakomitego?
Powiem ci szczerze jedną rzecz. Dziś jestem gościem, ale 17 lat mijaliśmy się tu na schodach.
Tak.
Przecież pracowaliśmy razem,
tak,
jako koledzy.
A w archiwum radiowym jest wiele audycji, które są twego autorstwa. I to są znakomite zapisy, bo to są portrety ludzi, którzy już nie żyją, którzy dużo w życiu dokonali. Cenne audycje.
Dlaczego Lech Frąckowiak? Dlatego, że on bardzo współgrał z tym tekstem, który ja zbierałem sobie miesiącami. Przecież takiej książki się nie pisze ciurkiem, jak to się mówi, tylko się zbiera myśli, które nachodzą. To są moje rozmyślenia tutaj różne o ludziach. No, o ludziach wielkich i o ludziach małych.
A ponieważ mówiłeś o swojej pracy w radiu, a może po kolei w telewizji, w radio i w telewizji.
Tak.
To tutaj są też echa tego, co robiłeś w radiu, a mianowicie są, bo się interesowałeś niezwykle malarzami. O,
Fermer powtarza się wielokrotnie, bo go uważam, też oglądałem Fermera w Morris House w Hadze i w Amsterdamie też. To był dziwny człowiek, namalował tylko około 40 obrazów, z czego kilka jest wątpliwych w tej chwili. No ale miał 11 dzieci. Kiedy on to zdążył, umarł bardzo wcześnie. To między pracą jedną a drugą sobie rozmaicał.
Jest Gaudi, dano ci piękne miasto, byś je upiększył swoją poezją. Twoje wiersze dobyte z kamienia zamieszkały w uliczkach, parkach, a nawet sięgnęły ku niebu.
Sagrada Familia miałem na myśli.
Tak, tak, wiadomo.
Odwiedzałem ją, schodziłem po niej jeszcze niedawno w Barcelonie. Także na punkcie Gaudiego to jestem zupełnie zwariowany, nazwijmy. Mam tylko kilka portretów wystawionych w pokoju.
Edwardzie Munchu, twój krzyk wybrzmiał tak donośnie, że słychać go na świecie jeszcze do dzisiaj.
Nie lubię tego Muncha, bardzo nie lubię tego obrazu, no ale stał się symbolem. Ciągle jest powtarzany, ciągle przypominany w różnych sytuacjach metaforycznych. Bardzo lubię ten aforyzm swój. Nie wiem, czy to aforyzm, takie stwierdzenie żartobliwe o Chełmońskim, że kuropatwy na śniegu podreptały do Berlina po złoty medal z kuklówki. On wtedy w kuklówce mieszkał i zdobył złoty medal za swoje kuropatwy na śniegu. Pracy radiowej to moją ideą fix było wyprowadzić historię na ulicę. To zresztą kontynuowałem w telewizji.
To jak futuryści, którzy mówili wyprowadzić sztukę na ulicę.
Tak, tak to mówili futuryści. Co prawda im się to nie udało, no ale mnie się po części udało. To znaczy zacząłem walczyć z Pyrlandią. Nie chcę mieszkać w Pyrlandii. Chcę mieszkać w prastarej ziemi polskiej, Piastów, Słowian.
Lech Frąckowiak, doktor habilitowany sztuki, przez wiele lat związany z Katedrą Rysunku, Malarstwa, Rzeźby Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej. Uprawia rysunek, grafikę i malarstwo. Jeżeli jesteśmy w świecie artystów, malarzy, to zatrzymajmy się przy Lechu Frąckowiaku.
On stworzył swój świat, swoją pantomimę, swoich ludzi. To są pewne metafory, które jeśli się chce czytać, to się czyta, jeśli nie, to nie. A poza tym pomijam techniczną perfekcję rysunku. To jest rysunek. To nie jest żadne dzisiaj udawanie żadnych serigrafii czy innych technicznych ciekawostek. To jest rysunek, to jest wykonane ręką. Ja cenię tylko to, co zostało ręką zrobione mistrza. W grafice tak samo. Mezzo tinta jest dla mnie szczytem technik graficznych, tak samo jak akwaforta czy miedzioryt. Dlaczego myśmy się skojarzyli? Tak to można powiedzieć. Jest to druga nasza wspólna książka, tercetu profesor Tadeusz Piskorski, Lech Frąckowiak i ja. Ja napisałem ten tekst i wiedziałem, że on musi współgrać z tym, co robi Lech. I rzeczywiście te rysunki, które tu zdobią tę książkę, nie zostały specjalnie narysowane do tej książki. On to miał w tece, czyli myśleliśmy podobnie. On myślał podobnie, tylko wyrażał to inaczej. Wyrażał to kreską i rysunkiem, a ja wyrażałem to słowem.
Książkę to można oglądać w dwojaki sposób. Można podążać za tymi złotymi myślami, jak ja je nazywam. Można też podążać za rysunkami Frąckowiaka. I to jest tak. Druga ścieżka, prawda, w tej
to
książce.
Jest książka w książce.
I trzecią jakby dróżką, którą można podążać, jest właśnie układ graficzny stworzony przez profesora Piskorskiego.
Otwórz na początku.
Tak. Otwieramy. Książka lubi ciepło dłoni.
Jeszcze dalej.
I tutaj jest opis świata.
To jest ważne, to jest ważne.
8 najbogatszych ludzi na świecie posiada taki majątek jak połowa ludzkości. To jest
straszne, to jest przerażające i to jest też przerażające.
I 160 milionów dzieci na świecie zmuszanych jest do pracy.
Chcę kilka słów powiedzieć o początku, który jest w pewnym sensie publicystycznym początkiem. To znaczy ta ilość bogaczy na świecie, ilość dzieci pracujących na tych bogaczy, to jest jedna sprawa. A tytuł się tłumaczy w ten sposób, że są ludzie wielcy i mali. Dlatego ta czcionka jest duża i mała. Następnie jest cała fura przymiotników, jak się określa ludzi.
Ludzie dzielą się na prawdziwych, prostych, normalnych, uczciwych, zwyczajnych, okrutnych, wpływowych, przeciętnych, rzutkich, roztropnych, smutnych, cichych, podłych, ofiarnych, miłosiernych, rozumnych, dzielnych, rezolutnych, samotnych, szeregowych lub ważnych.
W tej pierwszej książce pokazałem portrety myślicieli, którzy tworzyli aforyzmy i przepraszałem ich, że się odważyłem dopisać do tego życiorysu. A tym razem pokazałem kobiety, które dla mnie są najważniejsze na świecie.
A zacząłeś od jakiej?
Od Safony zacząłem, od Joanny d'Arc i tu jest Saskia. Tu jest Kleopatra
i
tak dalej.
Ale jest też królowa Wiktoria.
Jest nasza Kiri Skłodowska, jest nasza ukochana profesor Poznańska tutaj.
Pani doktor Błyńska.
Błyńska, tu jest Błyńska. To są symbole pewne. To są kobiety, które odegrały wielką rolę w historii w ogóle, w cywilizacji. Mądrzejewska jest Edith Piaf, którą bardzo ceniłem. Jest Agata Christie, najbogatsza literatka na świecie chyba. Jest Saskia od Rembrandta, która też odegrała ważną rolę. Jest Kirchenstein, są aktorki. Jest
Meryl Streep.
Meryl Streep, która ma najwięcej nominacji do Oscara, który nie cenię zupełnie tej nagrody, ale...
Ale jest też Olga Boznańska.
Jest Olga Boznańska z pieskiem. Tutaj. Ona bardzo kochała zwierzęta w Paryżu, a słynęła z tego, że hodowała w pokoju myszy. Dużo myszy chodziło. Jak goście przychodzili, to te myszy właziły na tych gości i nie wszyscy to tolerowali. I teraz tej trzeciej książki, którą zamierzam, ślady Polaków na mapie, które zostały na trwale. Jest to jakby echo mojego ukochanego Pawła Edmunda Strzeleckiego, którego odkryłem dla świadomości poznańskiej i wprowadziłem od nowa. Walczę o pomnik w Poznaniu odkrywców wielkopolskich. To znaczy Strzelecki, Scholz-Rogoziński, Krzysztof Arciszewski, nawet...
No właśnie, kto pamięta jeszcze Arciszewski, a przecież to taka postać.
No, niezwykła postać zupełnie. Co prawda Banita z Rogalina, ale w Pernambuco za życia miał swój pomnik już. 10 lat spędził w Brazylii.
Książka Ludzie, Ludzie i Ludzie. Adam Kochanowski, ilustracje Lew Frąckowiak.
Kończyłem, z czego jestem dumny, Wydział Architektury Wnętrz. I potem właśnie chciałem tu wspomnieć pana profesora Piskorskiego. Pan profesor Piskorski zarekomendował mnie, a znał już mnie jako studenta, bo też zaliczałem jego pracownię dodatkowo, oczywiście nie musiałem wcale, ale wiedziałem, kim on jest i co do nas mówi. I zarekomendował mnie w nurcie. I w zasadzie od nurtu zaczęła się przygoda z moim takim rysunkiem, który no nie jest publicystyką, ale jest już pewną pogłębioną refleksją. Rysowałem, ilustrowałem artykuły w nurcie o różnej treści. Warunki były poligraficzne, były podłe, ale starałem się robić zawsze rysunek tak, jakby co najmniej mieli go wydać Japończycy, czy Amerykanie, czy grafis szwajcarski. I to mi zostało. Wtedy, gdy rysowałem w nurcie, profesor Piskorski już był obywatelem świata i już trochę nie uczestniczył w tym wszystkim. Zaczynała się jego działalność poza granicami. A potem zaczęło się wydawnictwo poznańskie. Miałem tylko pecha do poligrafii, no bo nurt był przaśny, prawda? Wydawnictwo podobnie, chociaż ogromne nakłady. Dzisiaj to, co tutaj wydajemy, to jest pryszcz w stosunku do tamtych nakładów, jakie były. Ale poligrafia była moim nieszczęściem. To znaczy, robiłem takie rzeczy, które zasługiwały na lepszą poligrafię, ale wtedy tego nie było.
Za wcześnie się urodziłeś.
No właśnie. No i potem się tak zaczęło. Oczywiście to, co robiłem, co rysowałem, nie było żadnym odniesieniem do konkretnej sytuacji politycznej, osób w polityce czy w życiu społecznym. Nic takiego. Unikałem tego raczej jak ognia. Starałem się mówić...
Swój świat, swój teatr, tak?
Starałem się mówić jakby bardziej uniwersalnie o ludziach, a przede wszystkim moim zainteresowaniem był człowiek. On dla mnie jest po prostu tajemnicą. A ta tajemnica na przykład może tkwić w ludzkiej twarzy, w dłoni, w geście, w języku ciała, w kontakcie dwojga czy większej ilości ludzi. Nie usiłuję w tych swoich rysunkach rozwiązać czy rozwikłać tej tajemnicy. Raczej moją intencją jest to, by pokazać, że ona jest. W jakimś sensie fascynuje. Gesty ludzkie są niebywałymi komunikatami wysyłanymi przez różnych ludzi w różnych sytuacjach. Wszystko zależy od tego, czy one znajdą odbiorcę, czy miną bez echa, a te gesty mogą być ostateczne.
To jest świetne.
Tak.
Mogą być ostateczne.
Tutaj się zatrzymaliśmy, sobie oglądamy jednocześnie. Słuchaj, tutaj jest twój rysunek.
Z tą zapałką.
Z zapałką.
Jest świetny. Mały człowiek zapala wielką zapałkę.
Tak, no, stoi na...
To jest metafora, ale zawsze się też często zastanawiam, co będzie po tym, co narysowałem. No, on zapali tą zapałkę, tak. Prawda? Czyli być może spłonie. Ja ciągle mówię być może. Być może te moje postacie, które rysuję, są wariatami, mówię wariatami w cudzysłowie, może mentalnymi prestigitatorami, kłócą się, toczą spory, spory być może o nic, a może o wszystko. I to mnie w ludziach właśnie fascynuje, że czasami gest, dłoń, twarz, która jest oknem do duszy ludzkiej.
Ja chciałbym dodać do tego, co mówisz, że całe życie zajmowałem się plastyką i omawiałem plastyków i przyjaźniłem się z wieloma znanymi plastykami, ale największą zasługą każdego plastyka, jeśli jest rozpoznawalny.
Tak, Aleszek jest.
I ty jesteś właśnie rozpoznawalny. Stworzyłeś swój alfabet, stworzyłeś swój język, stworzyłeś swoje marionetki, stworzyłeś cały swój teatr, który animujesz tutaj i rozgrywasz różne sytuacje, właśnie ludzkie. To, co jest wielkość człowieka i małość człowieka. Ta dłoń wielka, która z nieba dotyka człowieka, też coś znaczy przecież bardzo dość wyraźnie. No. Także rozpoznawalność twoich twórczości to jest największa zasługa i marzenie każdego plastyka.
A tutaj napisałeś w tej książce, wielu malarzy sądzi, że mówią własnym rozpoznawalnym językiem. Nie chcą wiedzieć, że ich głos jest słabo rozpoznawalnym i znanym już tenorkiem. Tak sobie zakryłeś. Tak, tak.
Więc ja tu jeszcze chciałem też powiedzieć o tej warstwie treściowej, czyli o myślach Adama. Zawsze się zastanawiałem, co w tym jest takiego, że chce się to otworzyć, że się sięga i skojarzyło mi się, że się sięga co jakiś czas. Starałem się jakby uzmysłowić, z czym mi się to może kojarzyć. Ja już kiedyś Basi mówiłem, że to należy czytać po kropelce, albo to czasami smakuje, nie czasami, a smakuje tak jak łyk niebywale zimnej wody, taki przeczytany wers zimnej wody w upale, który jest niepodobny do żadnych dalszych konkretnych łyknięć, że się tak wyrażę.
Patrzymy na tę książkę jak na źródło jakieś albo na wodopój.
Basiu, ja chciałbym cię prosić o jedną rzecz.
Tak.
To na czym mi najbardziej zależy i z czym ostatnio walczę i może nie uda mi się uwalczyć. Z pakowaniem, z folkloryzacją Poznania. Jednego z najważniejszych miast, Mieszka Chrobrego, Strzeleckiego, Wybickiego, najdłuższej wojny nowoczesnej Europy, największych donatorów. Przecież żadne miasto nie dostało tylko bogaczy od Zamojskich, od Mierzyńskich, od Raczyńskich, jak Wielkopolska i Poznań. Żadna ziemia nie dała tyle generałów napoleońskich, jak Wielkopolska. Z Chłopowskim, z Zajączkiem, z Amikarem Kosińskim i tak dalej, i tak dalej. A my uparliśmy się, że to jest Perlandia, cholera jasna. W dzienniku telewizyjnym, jak pokazują Poznań, to pokazują, że jest rogal świętomarciński i że koziołki wylazły. To jest niemożliwe. Gorzej, że ten folklor miejski wchodzi, którego nie było notabene, wchodzi w życie kulturalne. Jest konkurs na księgarnię i to się nazywa fest księgarnia. Fest księgarnia. Jakby nie było innej nazwy polskiej, wybieramy dobrą księgarnię, a nie fest księgarnię. Gorzej, jestem teraz w księgarni, wyszedł elementarz Gwary Poznańskiej. No to jest chore. Jeszcze ukazała się w Poznaniu książka Kubusia Puchatka, przepisana po Gwarze Poznańskiej. No to jest szczyt. Jak można jedno z największych poezji dla dzieci pisać Gwarą Poznańską pełną niemczyzny. To się nadaje, ten język, do filietonów żartobliwych, ale nie do tłumaczenia Kubusia Puchatka.
To ja ci jeszcze z twojej książki przytoczę kilka myśli. Poważni ludzie żyją poważnie, mniej poważni, mniej poważni, niepoważni najlepiej.
Tak.
I tradycja, a propos tradycji, rodzi się latami, a niweczy się ją jednym zarządzeniem urzędników. Książka Ludzie ukazała się w pięknej szacie graficznej nakładem wydawnictwa Zysk i Spółka. Rozmawiali o niej autorzy Adam Kochanowski i Lech Frąckowiak.
Nie ma nic ważniejszego i piękniejszego od książki. Utrwala i przechowuje na zawsze słowa i myśli, często szlachetnie oprawne złoconymi iluminacjami lub twórczymi wizjami cenionych malarzy. I to jest ten przypadek. Kłaniam się, Barbara Miczko-Malcher.